chce mówić właśnie o tych czasach ostatecznych. Chce powiedzieć tak. Nigdy wcześniej w duchu nie miałem tak silnego wrażenia, że wiem, w którym miejscu jestem. Jeśli chodzi o mapę czasów ostatecznych, którą pokazuje Biblia. Nigdy wcześniej, nigdy nie miałem tak mocno wrażenia, że wiem, że jestem w stanie pokazać, tutaj dzisiaj jesteśmy, w tym miejscu. I chcę, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. To nie jest łatwo o tym mówić, dlatego że nigdzie nie jest powiedziane, że to będą lekkie czasy. Jest odwrotnie. Jest mowa o tym, że to będą czasy trudne, że to będą czasy ciężkie. Jezus mówi o uciskach, jakich nigdy nie było. Te proroctwo, które kiedyś mówiłem o tej kobiecie z Norwegii, kiedy w 68 roku ona miała, ona mówi, że widziała czasy III wojny światowej i mówi, wszystko, co ja przeżyłam w czasie wojny drugiej, to jest nic w porównaniu do tego, co widziałam, co przychodzi. Tak? Ja te proroctwo będę chciał jeszcze przypomnieć na koniec. W każdym bądź razie powiem wam, że żyjemy w czasach, gdzie odwraca się rzeczy, które przez tysiące lat były utwierdzone, były normalne, były stałe. Jest to niesamowite, że to się dzieje na naszych oczach. Na naszych oczach jest zmiana wartości, moralności. W takim stopniu, że jest w stanie to szokować. I powiem wam, mnie to szokuje coraz bardziej. Jak bardziej patrzę, staram się śledzić mniej więcej, nie być w odlocie w tym, ale staram się śledzić, co się dzieje. I kiedy ostatnio już w tygodniu zobaczyłem książkę, znalazłem, po polsku jest wydana, To wszystko rodzina jest tytuł książki. Dla dzieci. I kiedy zobaczyłem, co jest w tej książce, to naprawdę po prostu... Nie wiem, co to za uczucie, ale niesamowity smutek, niesamowity. Gdzie narysowane dwie panie, dwóch panów i jest wyjaśnione dla dziecka. Takim drukiem dziecięcym bardzo. Jest napisane, no jest tam jakieś dwie panie po imieniu, tak? I jest dwóch panów, oni sobie żyją, oni se żyją. No te panie nie mogą mieć same dzieci, ci panowie nie mogą mieć same dzieci. Więc jedna z tych pań się umawia z tym panem i sobie robił dziecko i to dziecko trafia do pań. A druga pań się umawia z drugim panem, sobie robił dziecko i trafia do panów. I to jest po prostu książeczka dla dzieci. Druga sprawa, która mnie szokowała, jest w ogóle ustawa o tolerancji, ustawa, która ma chronić przed dyskryminacją na wielu punktach, tak? I w tej chwili jest projekt, PO złożyło ten projekt, gdzie z tej ustawy chcą usunąć miejsce, które mówi o dyskryminacji ze względu na wyznanie. Chcą usunąć to. Ten projekt jest złożony już. Chcą usunąć, ale dodają w te miejsce, że nie wolno dyskryminować osób ze względu na wrodzone cechy, na nabyte cechy. Fachowcy mówią jedno, chodzi o seksualność. To jest szok. Robią to posłowie PO. Chcą usunąć z ustawy ochronę dla ludzi wierzących. I chcą w te miejsce umieścić ochronę dla perwersji i zboczeń. To jest szok. I to wszystko dzieje się w naszym pokoleniu, na naszych oczach, tak? Ja tam w jednym poście ostatnio napisałem, wiecie, w moim dzieciństwie wszystko było takie proste. Ja wiedziałem, kto to jest mama, kto to jest tato, kto to jest babcia, kto to jest dziadek, kto to ciocia. I mówię, miałbym pragnienie, by tak było. Dalej, czy to jest złe? Zawsze tak było kiedyś. A dzisiaj żyjemy w momencie, kiedy nagle się okazuje, że to jest jakieś przestarzałe, że to jest w ogóle jakieś po prostu nienowoczesne, tak? I na naszych oczach dokonują się te zmiany. I chcę przeczytać ten fragment, który mnie dotknął bardzo i który mówi właśnie o tym, gdzie, co się dzieje teraz. I to jest drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu chcę zacząć. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i spotkania naszego z Nim. Prosimy was, bracia, wiadomo, że chodzi o powtórne przyjście, tak? Tutaj nie wszyscy może tak znają słowo. Chodzi o powrót Chrystusa. I spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Więc w tamtych dniach Pawła byli ludzie, którzy już mówili, to już się dzieje, to już się stało. Paweł mówi nie. I mówi, nawet się nie dajcie nastraszyć, bo muszą nastąpić pewne znaki. I dalej mówi, co musi nastąpić, zanim powróci Chrystus. I mówi, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, ten dzień przyjścia Pana, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem. Na razie tu chcę skończyć. Więc Paweł mówi, muszą się stać dwa znaki. Nie ma możliwości, żeby bez tych znaków przyszedł Chrystus powtórnie. I te dwa znaki, on mówi, musi przyjść odstępstwo i on mówi w czasie przyszłym. Wtedy też był grzech, niemały grzech. Ale on używa słowa apostazja. Musi przyjść apostazja. Derek Prince te słowo, jako nauczyciel greki, tłumaczy w taki sposób. Jest to odstępstwo od wiary chrześcijańskiej. Słowo apostazja. Odstępstwo. Więc musi przyjść odstępstwo i po odstępstwie przychodzi antychryst jako człowiek. Jako człowiek. Nie jakiś duch, ale jako człowiek. Ale najpierw jest apostazja, która przygotowuje dla niego miejsce, aby przyszedł. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, gdyby to było tak, jak jeszcze powiedzmy 100 lat temu, gdzie jest Europa chrześcijańska, to nie jest tak, że nagle przychodzi zwiedzenie i wszyscy je przyjmują. Ludzie żyli w pobożności. Ludzie w jakimś sensie znali Boga, mieli korzenie chrześcijańskie. Więc najpierw musi przyjść apostazja. Apostazja ma na celu odwrócić ludzi od korzeni chrześcijańskich, od wiary w Chrystusa, od wartości biblijnych. To jest zadaniem apostazji. I powiem wam, to jest miejsce, w którym my żyjemy. Żyjemy dzisiaj w czasie apostazji. I to nie jest tak, że to się zaczęło rok, dwa temu. To jakiś czas trwa. Okay? Tak jak ta właśnie kobieta mówi, że ona z perspektywy 68 roku, kiedy prorokowała o rzeczach, że w telewizji będą nieczystości pokazywane seksualne, że będzie wiele kanałów, że będą legalne właśnie związki homoseksualne. Z jej perspektywy to w ogóle to się wydawało czymś niedorzecznym. Dzisiaj już w Norwegii, tak, czy w Szwecji to jest normalne. U nas jeszcze nie jest, ale myślę, że może być niedługo. Tak jak się patrzy na to wszystko, niestety. Oczywiście mamy się modlić, tak? Może to jakoś opóźnimy, ale i tak apostazja przyjdzie. Nie ma złudzeń. Przychodzi, tak? Więc my jesteśmy w tym czasie apostazji. W czasie, kiedy na naszych oczach dokonuje się odstępstwo od wiary. Na naszych oczach. I dzieje się to w całych narodach. I coraz bardziej też dzieje się to w naszym kraju. Co jest siłą apostazji? Wierzę, że siłą apostazji jest duch antychrysta. Jest człowiek, antychryst, i słowo też mówi o duchu antychrysta. Co duch antychrysta ma zrobić? Derek Mills mówi prostą rzecz. Po pierwsze, duch antychrysta usuwa wiarę w prawdziwego Chrystusa, a jego ostatecznym celem jest wprowadzić ludzi pod władzę fałszywego Chrystusa, antychrysta. I to jest coś, z czym dzisiaj się zmierzamy. To jest dla mnie stało się to bardzo oczywiste. Jest to duch antychrysta. I chcę, abyśmy przeczytali troszkę o tym. W pierwszym Jana. Dwa fragmenty. Pierwszy fragment, drugi rozdział, 18 werset. Dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Tyle może. Więc tutaj Jan mówi już o pewnych ludziach, on ich nazywa antychrystami. Oczywiście tu nie chodzi o tego antychrysta, który ostatecznie ma się objawić, ale chodzi o ducha antychrysta, który przez niektórych ludzi już działał. I on mówi, łatwo możesz tego ducha namierzyć. W jaki sposób? Mówi, tam gdzie jest podważany ojciec i syn, gdzie jest podważana relacja Bóg-Ojciec i Jezus Chrystus, Jego Syn, Zbawiciel, tam jest duch antychrysta. Ten, który przeczy przeciwko temu. Ten, który występuje przeciwko temu, tej prawdzie. On mówi, za tym stoi duch antychrysta. I drugi fragment, kartkę dalej. Czwarty rozdział od pierwszego wersetu. Ten sam list, pierwszy Jana. Umiłowani nie każdemu duchowi wieście, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście. Dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata. Dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Więc tutaj on mówi taką rzecz, że wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest duchem antychrysta. I co to znaczy, że nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele? Tak? Jezus powiedział taką rzecz, że on powiedział, w pewnym momencie Bóg mówi tak, tak, w Hebrajczykach, ja nie upodobałem sobie krwawych ofiar. Więc Jezus mówi, ja oto jestem. I on mówi, i Bóg przygotował mi ciało. Ten fragment, wiecie, o co chodzi? Wielu ludzi mówi, tak, był Jezus, ale on był normalnym człowiekiem. Nie, nie był. Nie był. Dlatego, że Bóg stworzył ciało w jakiejś postaci embrionalnej i Bóg to ciało umieścił w łonie Ewy. On przyszedł, oczywiście tak, on przyszedł z nieba. On nie przyszedł z ziemi, on się nie narodził z woli człowieka. O to chodzi w tym fragmencie, że on jest z nieba, że on jest Mesjaszem, że on jest święty, że on jest bez grzechu. I każda nauka, każdy głos występujący przeciwko tej doktrynie jest duchem antychrysta. I zobaczcie, co tutaj mówi Jan, ale wy zwyciężyliście ich. On mówi, że jest walka. Jest walka i powiem wam, że ta walka będzie się nasilać. I to, co ja dzisiaj, na przykład, co ja obserwuję, weźmy ten ruch homoseksualny, tak? I ja chcę od razu powiedzieć, tu nie chodzi o wszystkich homoseksualistów. Tak jak Tim LaHaye mówi, są różni. Naprawdę są tacy, którzy nigdy by nie poszli na taką paradę równości. I praktycznie to jest większość ich. On nazywa, są tacy, on to nazywa wojujący homoseksualiści. I to są ci właśnie agresywni, to są ci walczący. Oni mają śmiałość, oni wychodzą na ulicę, do mediów, pchają się wszędzie. I powiem ci, oni są pod niesamowitym władaniem Ducha Antychrysta. Kiedy ja patrzę na ich wypowiedzi, oni nie mają żadnej skruchy, aby wyszydzać Jezusa w najgorszy sposób, jaki można. Naprawdę. Jest niesamowite to. Jest to Duch Antychrysta. Dlatego tak naprawdę tu nie chodzi o to, czy będzie homoseksualist, czy nie, ale co za tym idzie? Za tym idzie Duch Antychrysta. Duch, który chce wyśmiać wszystko, co jest wiarą. Który chce wywrócić wszystko do góry nogami. Wszelką moralność zniszczyć. To za nim idzie. Powiem wam, że ten duch, według mnie, działa bardzo w partii Ruch Palikota. Ich wypowiedzi publiczne, ja nie boję się tego mówić. Oni się też nie boją pewnych rzeczy mówić. To, co oni mówią, oni bardzo często wyszydzają Chrystusa i wyszydzają chrześcijaństwo. I to jest jeden z ich priorytetów chyba po prostu partyjnych. To jest coś, co się najczęściej słyszy. A co oni za to chcą? A za to chcą właśnie legalizacji, tak, związków homoseksualnych. Chcą legalizacji marihuany. Wiecie co, ja bym chciał, żeby ktoś mnie kiedyś puścił do programu, który mówi o legalizacji marihuany. Dlatego, że ja prawie zwariowałem przez samo palenie marihuany, przez miękki narkotyk. I prawie zwariowałem. I miałem taki moment, kiedy po mocnym upaleniu ja straciłem w ogóle świadomość, kim jestem. Musiałem wziąć legitymację szkolną i czytać, że się nazywam Piotr Kieńczeń i że mieszkam na Baczyńskiego 8/2. Bo nie wiedziałem, kim jestem. I zasnąłem, obudziłem się rano i dalej ten stan trwał. Po samej marihuanie. I jak dzisiaj ktoś mi mówi, że to jest nic, że sobie można palić, to aż mi się coś robi. Wielu znajomych mam, kilku, którzy w psychiatrykach są. Idą, wychodzą. Kuba też ich zna. Nasi przyjaciele też zaczęli od marihuany. Po prostu jak można mieć, to jest program po prostu partyjny, żeby zalegalizować to. Oni pojęcia nie mają, o czym ci ludzie mówią. Tak, naprawdę nie mają pojęcia. Więc to jest działanie, to jest ważne, żeby to zrozumieć. My się zmagamy dzisiaj z duchem Antychrysta. I powiem wam tak, on w większości krajów europejskich, można powiedzieć, już pozamiatał. Pozamiatał. My dzisiaj mamy u nas bitwę. Jesteśmy w środku bitwy apostazji w Polsce. Aby Polska odstąpiła od wiary chrześcijańskiej i od korzeni chrześcijańskich. Oto się toczy walka. A siłą za tym stojącą jest duch Antychrysta. Dlaczego? Bo jest to przygotowywanie gruntu pod tego, który w ciele ma się objawić jako antychryst, dowodzony przez samego szatana, tak? I więc to jest ważne, zobaczcie, bo ja wam powiem, mnie to szokuje, ja nie wiem jak was, ale mnie szokują te zmiany i te zmiany są bolesne dla mnie. I ja nie potrafię się z tym dobrze czuć. Nie potrafię. I myślę, że to jest normalne, że się tak trochę źle, znaczy, że się źle z tym czujemy, bo to jest coś, że ta bezbożność wchodzi i zmienia wszystko, co było normalne nam się wydawało, tak? Więc teraz weźmy Mateusza 24. Zobaczmy teraz, co Jezus mówił o tych czasach. Ewangelia Mateusza 24. Bardzo znany fragment przeczytamy. Powiem wam, że to mi to pomaga, kiedy ja widzę, że jestem utwierdzony w Słowie w tych czasach. Że kiedy ja myślę, że to jest największa siła dla nas, to jest to, że Słowo o tym mówi. Dlatego, że to się wydarza na moich oczach. To są straszne rzeczy, tak? Nie wiemy, co będzie za 10 lat, jak będzie Polska wyglądała. Ale wiemy, że Słowo o tym mówiło. Że Słowo na te czasy przygotowywało. Mateusz 24, od pierwszego może. A gdy Jezus opuszczał świątynię i obchodził, odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni, a On opowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, do widzenia, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Wiecie, Derek Prince już lata temu on miał kazanie, on mówił, ilu było tak zwanych Mesjaszy w Izraelu, to jest szok. Naprawdę. Takich, którzy się sami ogłaszali, że są Chrystusem. Bo dla nas, nam się wydaje, jak to, nie? Że do nas to nie dociera za bardzo. Żyjemy w tym kraju i tutaj, no tu się zdarza jakaś sekta niebo czy coś innego, tak? Ale to nie jest taki kaliber, że ktoś mówi, ja jestem Chrystus. Ale w Izraelu naprawdę to jest częste zjawisko. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Chcę powiedzieć, że te rzeczy już się wydarzyły. Wojny, powstawanie królestw przeciwko królestwom, trzęsienia ziemi. My to wszystko już mieliśmy. I Jezus mówi, to jest dopiero początek. To jest dopiero przedsionek wejścia w to, w co ma przyjść. Ale i dalej mówi tak, wtedy wydawać was będą na udrękę, on tu mówi o wierzących, nie o Żydach. I zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A gdy więc ujrzycie na miejscu, to może nie. Tyle na razie. Więc to jest to, co Jezus mówi. I teraz to, o czym ja chcę powiedzieć, to, co Jezus mówi, jedną z tych cech charakterystycznych będzie to, że bezprawie się rozmnoży do takiego stopnia, że nawet wielu chrześcijan oziębnie, odpadnie z powodu rozmnożenia nieprawości na świecie. I to jest to samo, co apostazja. To jest właśnie to, o czym później Paweł mówi, że musi nastać odstępstwo, apostazja, odpadnięcie od wiary. O tym Jezus mówi. Jezus też prorokował o tym, że to jest coś, co mówi, nie zdziwcie się, to przyjdzie. I chcę jeszcze raz zaznaczyć, świat zawsze grzeszył po upadku Adama i Ewy. Nie ma takiego okresu w historii świata, żeby ludzie nie grzeszyli. I grzeszyli bardzo też ludzie. Ale to nie było to, co ma przyjść. Ten rodzaj grzechu, o którym mówi Paweł, o którym mówi tutaj Jezus, to jest coś wyjątkowego. To jest coś, co jest szczególnie nazwane, to jest coś, co on mówi o jakimś rozmnożeniu na taką skalę, jakiej nie było w normalnej historii świata. Nie było. Jest coś, co cechuje, co ma cechować daną tą epokę czasów ostatecznych. Rozmnożenie się nieprawości. I to jest właśnie ta apostazja. To jest to. Powiem wam, że to jest takie moje tylko myślenie na razie i absolutnie jakiejś tam doktryny z tego nie robię. Ale wiecie, ten fragment znany z listu do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi, że w czasach późniejszych odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą zabraniali zawierania związków małżeńskich, tak? Myśmy zawsze mówili w kontekście katolików o tym. Ale powiem wam, ja sobie ostatnio, tak mi przyszło do serca, wiecie, w tej chwili akurat, jeśli chodzi o Kościół katolicki, oni bronią małżeństwa. Oni bronią instytucji małżeństwa. Oczywiście księża, chociaż teraz słyszałem najnowsze wieści, że gdzieś tam jakiś kardynał się już wypowiada, że może dobrze by było ten celibat znieść, tak? W każdym razie myślę, że Paweł mógł o czymś innym mówić, niż ja do tej pory myślałem. Mi jest ciężko sobie to wyobrazić, że może przyjść świat, w którym normalne małżeństwo może być niedozwolone. To jest aż ciężko dzisiaj sobie wyobrazić. Tak? Ale czy ciężko by było sobie wyobrazić ileś lat temu, że małżeństwo to może być więcej niż dwie osoby? W Szwecji już jest taki projekt. W Brazylii jest? Naprawdę? W Szwecji jest projekt, że małżeństwo to nie muszą być dwie osoby. Mogą być trzy, cztery, pięć. Ile chce? Dogadują się i z kim? Czy ciężko było w to uwierzyć? No bardzo ciężko. To się wydawało niewyobrażalne. Ja chcę wam powiedzieć o tym, że my nie wiemy, dokąd to zmierza. My jeszcze wiele razy możemy być zaszokowani. Zaszokowani. I to naprawdę może zasmucać nas niesamowicie. Więc musimy być przygotowani, mocno będąc ugruntowanymi w proroctwach słowa, że to jest normalne według słowa i że to musi nastąpić i że to jest przygotowanie gruntu pod samego Antychrysta, który przyjdzie, świat go przywita i Słowo Boże mówi, że pójdą za nim wszyscy, których imiona nie są zapisane w Księdze Baranka. Zrobią sobie nowy ład, nowy porządek na świecie. I będzie tylko jedna grupa, która powie, nie wchodzimy w ten porządek. I to będą chrześcijanie. Dlatego wtedy cały świat zapała nienawiścią. Powie, dlaczego oni nam mącą? Dlaczego oni nie chcą wejść w ten cudowny układ? Przecież tu jest pokój, tu jest miłość. Każdy robi, co chce. Nikt mu w nic nie wchodzi. A tu będzie garstka ludzi gdzieś, nie wiem czy garstka, tak? Może nie, bo będzie, też wierzymy, że będzie przebudzenie, jakieś poruszenie ducha, ale będzie grupa ludzi, która będzie mówiła nie. To jest grzech. To będzie trudne, ale wierzę też, że będzie namaszczenie do tego, że będą, przyjdą czasy znów znaków, cudów niesamowitych, bo to musi być, bo będzie konfrontacja mocy, mocy. Więc to, co Jezus nam zapowiada te czasy, tak? Zapowiada. Możemy być pewni tego. I teraz jeszcze zobaczmy Łukasz. Tutaj też Jezus o tym mówi. Dalej w tej wypowiedzi, ale chcę przejść do Łukasza. To jest też tak jakby ta sama wypowiedź, ale Łukasz jedną rzecz jeszcze dodaje do tego. 17 rozdział od 20 wersetu. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. I teraz, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I tyle na razie. I słuchajcie, Jezus tutaj daje odniesienie do dwóch okresów historii. Do czasów Noego i do czasów Lota. I to, co on tutaj mówi, on pokazuje to w taki sposób, że ludzie byli całkowicie pochłonięci swoimi sprawami. Nikt nie myślał w ogóle o Bogu. Nikt się nie zastanawiał nad tym. I nagle, tak, przyszła na nich zagłada. Ale chcę wam powiedzieć, że wierzę, że też coś więcej Jezus tu nam chciał powiedzieć. I kiedy się przyjrzymy czasom, tym dwóm szczególnym, czasom Noego i Lota, zobaczymy, że to były szczególne czasy historii. I powiem wam, co te czasy, co cechuje te okresy. Przede wszystkim niesamowite odstępstwo i rozmnożenie grzechu, jakiego normalnie zazwyczaj w świecie nie ma. I drugie, odpowiedź Boża z sądem na ten grzech. I Jezus do tych dwóch okresów przyrównuje czas tuż przed Jego powrotem. I zobaczmy teraz, pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, czasy Noego. Kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Tutaj niektórzy tak mogą mieć problem. Tak, wierzymy, że aniołowie Boży zstępowali z nieba i byli pociągani pięknem kobiet i wchodzili w związki z tymi kobietami. I rodziły się dzieci, które były nad ludźmi, można powiedzieć. Dokładnie, nie? Może to, co na przykład Grecy gdzieś zostały informacje, jakieś mityczne bóstwa, to coś może być stamtąd. Nawet więcej, a ja nawet słyszałem o szkieletach, są powiedzmy filmy, kiedy naprawdę olbrzymi po prostu to byli ludzie. W każdym razie to było coś, co też dalej Bóg mówi, że on, Bóg tych aniołów trzyma w zamknięciu na dzień sądu. Z powodu tego, co zrobili. Dlatego, że to był grzech, to było przekroczenie Bożych praw. Bóg nie dał im takich praw. Ale powiem wam, co jest ciekawego w tym. Mi się to tak łączy z tymi chustkami na głowach. Dlatego, że to, co Paweł, ale absolutnie nie robię z tego żadnego nauczania, że mam mieć chustki. Ale dlatego, że Paweł podaje jeden z powodów, tak? To co on tam podaje? Ze względu na aniołów. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, na przykład tak w książkach jest dzieci z Adullam, jak jest opisane przebudzenie w Chinach. Te dzieci, kiedy Bóg im otwierał oczy, one widziały, że to było normalne, że na każdym ich spotkaniu byli aniołowie. Na każdym. A teraz ten fragment nam pokazuje coś o aniołach. Oni mogą mieć pociąg do kobiet. Jeszcze raz przeczytać? Bo się widzę, dziwicie. Tu jest napisane, że aniołowie widząc, że kobiety były piękne, wstępowali z nieba, aby z nimi się łączyć. Jasno Biblia to określa. W niebie kobiet nie ma, tak? Jezus, i nie będzie też. Jezus mówi, że wszyscy będziemy jak aniołowie. Ale ten fragment o tym mówi, tak? Ale czytajmy dalej. 5 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Więc zobaczcie ten fragment, co sam Bóg mówi, tak? że zobaczyłem, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. To było to, co cechowały czasy Noego. Możemy powiedzieć, czyli bezprawie tam rozmnożyło się na niesamowitą skalę. Niesamowitą. Nie mamy więcej opisów, jak wyglądało tam życie. Ale ten werset mówi ustawicznie. Dążenie człowieka było złe. Czyli człowiek po prostu poszedł totalnie w grzech. Totalnie. Nie było żadnych barier, żadnych zahamowań. Więc Bóg w tym momencie wkracza. I Bóg to zakończa. Może się to wydawać dla niektórych jakieś niemiłosierne, ale powiem wam, że drugi Piotra mówi o tym, że cały świat jeszcze raz czeka to samo, ale nie z wodą, tylko z ogniem. Jest jasno powiedziane. Kiedy Jan Chrzciciel przyszedł, rozpoczynający w ogóle służbę, tak, tego, który niósł zbawienie, Ewangelię, to co on powiedział? On powiedział do faryzeuszy, tak, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? Już Jan Chrzciciel wiedział, że jego służba to jest prowadzenie ludzi do pokuty, aby uniknęli dnia gniewu i sądu Boga, który ma przyjść na ziemię. Przeczytam wam może ten fragment z drugiego Piotra, króciutko. To jest bardzo jasno powiedziane. I my się nie musimy wstydzić ludziom o tym mówić. I to nie jest brak miłości o tym mówić. Ja wiem, że to się będzie bardzo nie podobać niektórym, szczególnie w tych czasach, tak? Posłuchajcie, drugi Piotra, trzeci rozdział, od trzeciego może wersetu. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Bardzo proste przesłanie. Mocą tego samego Słowa. Słowa, które stwarzało świat. Słowa, które powiedziało, niech będzie potop i stał się potop. Mocą tego samego słowa możemy być pewni, że przyjdzie dzień sądu i ognia, zagłady wszystkich bezbożnych ludzi. Oczywiście Bóg chce, żeby tych ludzi było jak najmniej, tak? Dlatego posłał swego Syna i każdy ma możliwość zbawienia. Dlatego Bóg jest 100% sprawiedliwy, miłosierny i kochający. Bóg zrobił wszystko i zapłacił straszną cenę, oddając swego Syna na śmierć, aby nikt nie musiał pójść na zatracenie. Ale będą tacy, którzy tego nie przyjmą. I zobaczmy jeszcze czasy Lota. 18 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Od 16 chyba, tak? Tak. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, tak? Tutaj różnie, niektórzy mówią, że to był Bóg, tak? Niektórzy, że aniołowie. Ja osobiście bardziej się do aniołów skłaniam. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. i przez Niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem Go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. I teraz 20 werset. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to widzieć. I wtedy widzimy, tak, zaczyna się ten moment niesamowity, kiedy Abraham zaczyna się licytować z Bogiem i w tej licytacji dochodzi do miejsca, gdzie mówi: Panie, jeśli będzie 10 sprawiedliwych, zachowaj to miasto. Pan mówi: dobrze, Abrahamie, dobrze. Jeśli znajdę 10 w mieście sprawiedliwych, nie osądzę miasta. Nie znalazł. I powiem wam, to było duże miasto. Nie było 10 sprawiedliwych ludzi w całym mieście. Tak naprawdę była jedna rodzina. I to nie cała. Rodzina Lota. Na całe miasto. Tu też jest mowa o tym, to nie jest normalny grzech, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Dookoła nas też ludzie grzeszą. Ale to nie jest to. Tu jest też mowa o tym, że w Sodomie, w Gomorze, też w okolicznych miastach, bo później czytamy, że to nie tylko Sodomę Bóg zniszczył. Bóg zniszczył Sodomę, Gomorę i okoliczne miasta. Tak mówi list Judy. I tutaj też jest, że okolice całą. Po prostu spadł ogień z siarką i po prostu Bóg wytracił całą okolicę. Ze względu na takie rozmnożenie grzechu. Wiecie, jak ja to rozumiem? Że Bóg wiedział, że się nic już więcej nie zrobi. Że ci ludzie doszli do takiego miejsca, gdzie Bóg mówi: ja mogę zrobić jedno, mogę to zakończyć. I na przykład Derek Prince mówi taką rzecz, że właśnie jedną z takich rzeczy, na którą Bóg nie pozwoli, by za długo trwało, to jest właśnie te wywrócenie rodziny i małżeństwa. To jest jedna z tych rzeczy, gdzie jeśli to upada w narodach, to Bóg przychodzi coś z tym zrobić, zająć się tym. Ale zobaczmy jeszcze 19 rozdział. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Więc Bóg sam mówi, ja chcę przyjść, tak? To jest ciekawe, ale on mówi, ja chcę przyjść zobaczyć, tak? I on przez aniołów to robi. Przychodzi do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie, umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. Odpowiedzieli: nie będziemy nocowali na dworze. Będziemy nocowali na dworze, tak, czyli nie chcemy, dokładnie. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł przaśniki i jedli. I w ogóle zobaczcie, nie? Tu jest też mowa, różne rodzaje są aniołów. Są aniołowie, gdzie nie masz pojęcia, że to jest anioł. I na przykład też Paweł mówi, że niektórzy ze względu na gościnność gościli aniołów, nie wiedząc o tym. Są aniołowie, że kiedy ty się spotkasz z nim, nie jesteś w stanie rozróżnić, chyba że on tego zechce, albo Bóg pokazać ci, że to jest anioł. Tak? Więc ci ludzie przyszli i teraz zobaczcie, oni mówią: słuchaj, nie, Lot, my się prześpimy na dworze. I on nalegał na nich, żeby nie robili tego. I powiem wam, jemu nie chodziło o gościnność. On, znając swoich sąsiadów, on znając atmosferę Sodomy, on wiedział, że nie ma takiej opcji, aby oni zostali przed domem, rozumiecie? Nie ma takiej opcji. Było takie bezprawie i taki grzech, że było kompletnie niebezpieczne, by zostać poza domem. I wiecie, kiedy to czytałem, przypomniało mi się świadectwo Derka Prince'a. Jak on powiedział, że mówi, pamiętam czasy ze swojej młodości, kiedy w Londynie kobieta samotna mogła wejść w każdą dzielnicę w nocy, samotnie, bez żadnego lęku. On lata temu to mówił. Mówi, dzisiaj są dzielnice, że w dzień pojedynczy policjant nie wejdzie. Jest taka przemoc. Co to mówi? To mówi, że on też widział to, że na jego oczach dokonuje się ta zmiana, ta apostazja, gdzie to wszystko jest wywracane do góry nogami, gdzie ta bezbożność przychodzi. I czytajmy dalej. Czwarty. Zanim się położyli, już zanim się położyli, tylko weszli, kolację zaczęli jeść, tak? Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wszyscy mieszkańcy miasta, od najmłodszego do najstarszego i cała ludność z najdalszych stron. Czy my jesteśmy sobie coś dzisiaj w stanie w ogóle wyobrazić w naszych miastach? Taki rodzaj upadku? To znaczy, zobaczcie, jak ta wieść musiała się rozejść. Ty, są nowi. I momentalnie się zorganizowali, aby przyjść i tych ludzi dorwać. Mi się też to nie mieści w głowie, tak? Ale tak mówi słowo, tak wyglądało to. Tak wyglądała Sodoma. Znamy później tą historię, tak? Aniołowie wysuwają ręce, bo oni napierają na dom, drzwi chcą wyważyć, szok. Lot jeszcze robi rzecz głupią według mnie, ale żył w takiej atmosferze, że to wpłynęło na niego, że mówi, słuchajcie, a córki wam mogę swoje dać. Mówi, jeszcze dziewica, ale zostawcie tych gości. Mówią, nie chcemy, chcemy tych gości, tak? Więc napierają, aniołowie ręce, wiecie, wystawili i porazili lud po to. I wiecie, co jest najciekawsze, Tim LaHaye mówi? Oni dalej szukali, by ich znaleźć. To się już nie mieści w głowie. Oni doświadczyli cudu. Ludzie nagle są dotknięci ślepotą. I Słowo Boże mówi, że oni dalej po prostu napierali, by ich znaleźć. To jest stan, gdzie już jest za późno prawdopodobnie. Dlatego Bóg kończy z tym. I wiemy to, co się później dzieje, tak? Bóg zabiera Lota, żonę, po prostu oni wychodzą i dalej jest tak, to już jest 24. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. I Jezus mówi, że będzie podobnie jak za Lota i jak za Noego. I wierzę, że On właśnie nie mówi tylko o tym, że ludzie jedli, pili i zostali zaskoczeni, ale też wierzę, że On dlatego to porównuje, bo mamy kolejny okres, gdzie Jezus mówi, bezprawie się rozmnoży. Będzie coś, znowu nastąpi okres historii, gdzie grzech wzrośnie do takiego miejsca, że to nie jest normalne. To nie jest normalne. I nam przyszło żyć w czasach, kiedy na naszych oczach to wszystko się dokonuje, cała ta zmiana. Ja mówię to, bo powiem wam sam, ja już dziś jestem szokowany niektórymi rzeczami, które się dzieją na moich oczach, ale myślę, że to jeszcze jest nic. Naprawdę. Myślę, że to może być głębiej i głębiej. Wiecie, ostatnio tu już jest kosmos. W Niemczech naprawdę zoofile wystąpili o swoje prawa już. Naprawdę. Ja nawet widziałem zdjęcie. Domagają się praw. Wiecie, jak to motywują? Przecież my mamy takie pragnienia. Dlaczego to mają być złe pragnienia? Przecież to są naturalne, tak? My się z tym rodzimy. My nie wiemy, dokąd to zajdzie wszystko. Ale to, co Kuba mówi, tak? Mamy trwać w wierze. I powiem wam, że dla mnie osobiście największym przesłaniem dla Kościoła to ma być budowanie wiary w to, co w niebie jest zachowane dla nas. Naprawdę tak wierzę. Dlatego, że coraz mniej będziemy mieli swobody, coraz mniej radości z tego życia tu na ziemi, myślę. A coraz więcej prześladowań, coraz więcej strachu i lęku. I myślę, że my też, nie wiem kiedy, ale dojdziemy do miejsca, gdzie przyjście na nabożeństwo będzie łączyło się z karą więzienia może. Do takich czasów zmierzamy. To nie są czasy proste. Możemy sobie dzisiaj postawić pytanie, czy gdyby dzisiaj nam groziło więzienie, czy byśmy tutaj byli? Naprawdę to jest czas, by zacząć zadawać sobie takie pytania. Ja mówię poważnie. John Mulinde, wielki Boży mąż, jemu Bóg kazał jeździć z poselstwem upamiętania po całym świecie dla Kościoła i ogłaszać, że to jest czas, aby się przygotować, bo przychodzi czas, że będzie za późno. Że jeśli dzisiaj się nie przygotujesz, to kiedy się zmierzysz z tym, co ma przyjść, nie dasz rady. Takie Bóg mu dał poselstwo. Czy to może być Boże poselstwo? Tak. Dlatego, że dzisiaj czytaliśmy, Jezus powiedział, wielu upadnie, wielu się zgorszy, wielu zacznie wydawać braci. Dlaczego? Z powodu strachu? Z powodu więzień? Z powodu prześladowań? To jest ciężkie, ale też Jezus mówi, kiedy to wszystko zobaczycie, podnieście głowę. Przychodzi wasze wybawienie. Dlatego ja mówię, nasza nadzieja coraz bardziej ma być zasadzona w tym, co czeka na nas w niebie. My nie należymy do tego świata. My jesteśmy tylko pielgrzymami. Tu nie mamy mieszkania trwałego, mówi Biblia. Tu nie mamy ojczyzny. Ja powiem tak, nie przyzwyczajajmy się za bardzo tutaj do tych rzeczy. Czy będziemy w stanie znieść z radością grabież naszego mienia? Tamci potrafili. Dlaczego? Bo wiedzieli, że mają majętność trwałą w niebie, której nikt nie jest w stanie zabrać. I powiem wam, że w tym wszystkim Jezus mówi, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I dla mnie osobiście to jest nacisk, gdzie kładzie Jezus. Aby wytrwać. Aby wytrwać. Czy wytrwasz do końca? Czy zachowasz wiarę? On mówi, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy powróci? Dlaczego on to mówi? Bo on wie, jakie będą czasy. On wie, że nie będzie łatwo zachować wiarę. Że to będzie kosztować, tak? Ale to jest coś, co powiem wam, dla mnie osobiście uważam, że dzisiaj właśnie za mało jesteśmy jako Kościół ugruntowani w tej wieczności, która na nas czeka. Wierzę, że to się będzie działo coraz bardziej, że Bóg, dlatego, że to musi być, bo tutaj już nie będzie za wiele dla nas do zaoferowania. Będą uciski, prześladowania, naprawdę takie czasy nadchodzą. Powiem wam, jeśli ta ustawa przejdzie, że ustawa przeciw dyskryminacji ze względu na seksualność, a usunął z niej na wiarę, to znaczy, że kiedy ja coś powiem o homoseksualizmie, to oni według mnie wystosują jakieś środki. Ale jeśli ktoś powie coś o mojej wierze, ja nie będę mógł zrobić nic. A to jest już ustawa, która ma być wprowadzona, znaczy mają głosować nad tym. No miejmy nadzieję, tak mamy się modlić, żeby to nie przeszło. Ale w innych krajach już takie rzeczy przeszły. Już przeszły. I już tak jest, tak?